Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Azja Bibi jest wolna i może opuścić Pakistan. Uniewinnienie chrześcijanki niesprawiedliwie oskarżono o bluźnierstwo określono przełomem w historii Pakistanu.
O znaczeniu jedności i wierności w małżeństwie mówił papież do członków Trybunału Roty Rzymskiej. Spotkał się z nimi na początku nowego roku sądowniczego.
Emiraty Arabskie przygotowują się na wizytę papieża. Franciszek przybędzie tam w najbliższą niedzielę.
Witamy 29 stycznia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dzisiejszy wyrok kładzie kres prawie 10-letniemu cierpieniu Azji Bibi. Trybunał Najwyższy Pakistanu odrzucił wniosek islamistów, którzy domagali się ukarania kobiety za tak zwane bluźnierstwo i ostatecznie zadecydował, że nie ma żadnych podstaw prawnych do wznowienia jej procesu. Co za tym idzie, ta mężna chrześcijanka wreszcie odzyska wolność i wraz z rodziną będzie mogła opuścić Pakistan.
48-letnia chrześcijanka spędziła w więzieniu ponad 9 lat. W 2010 roku została skazana na śmierć przez powieszenie za rzekomą obrazę Mahometa. Choć w październiku ubiegłego roku została uniewinniona i opuściła zakład karny w Multanie, nie mogła wyjechać z Pakistanu na skutek fali protestów islamistów, którzy wymogli na władzach pakistańskich rewizję wyroku. Przez ostatnie miesiące kobieta przebywała w odosobnieniu, chroniona non-stop przez siły rządowe. W tym czasie trwało polowanie na jej bliskich, którzy wielokrotnie w obawie o swe życie musieli zmieniać miejsce schronienia.
Z nieoficjalnych wciąż informacji wynika, że Azja Bibi wraz z rodziną schroni się w Kanadzie. Kraj ten zagwarantował im azyl polityczny. Są tam już dwie córki chrześcijanki. Rodzina mężnej kobiety znajdzie w Kanadzie wsparcie licznej pakistańskiej diaspory.
Wyrazem ogromnej odwagi ze strony pakistańskich sędziów, którzy nie ulegli naciskom islamistów, określa Paul Bhatti dzisiejszy wyrok Trybunału Najwyższego w Islamabadzie, oczyszczający jednoznacznie Azję Bibi z wszelkich zarzutów. Wskazuje, że oznacza to przełom w przyszłości tego muzułmańskiego kraju.
Paul Bhatti jest chrześcijańskim lekarzem i obrońcą praw człowieka w Pakistanie, a zarazem bratem Shahbaza Bhattiego, pakistańskiego ministra do spraw mniejszości, zamordowanego przez islamistów za obronę Azji Bibi. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje on, że poprzez swą odważną postawę sędziowie potwierdzili, iż w Pakistanie istnieje sprawiedliwość i prawo funkcjonuje.
Musimy jednak pamiętać, że w pakistańskich więzieniach przebywa wiele osób oskarżonych fałszywie o bluźnierstwo, które cierpią, są torturowane i wciąż czekają na sprawiedliwość. Uwolnienie Azji Bibi nie może oznaczać, że zapominamy o ich tragicznym losie, podkreśla Bhatti.
Ten wyrok jest prawdziwym przełomem w dziejach Pakistanu. Pokazał niezawisłość sądownictwa wobec władzy islamskiej, podkreśla Bhatti. Zauważa, że to, co się dzisiaj wydarzyło, pokazuje, że sprawiedliwość w Pakistanie jest mocniejsza, bardziej zdeterminowana, wręcz prawdziwsza i bardziej realna, mówi Paul Bhatti.
Ten wyrok uniewinniający jest bardzo ważny także dla współistnienia chrześcijan i muzułmanów. Sędziowie dali bardzo szczegółowe uzasadnienie, dlaczego kobieta była niesłusznie oskarżona. Pokazali, że chrześcijanie nie są wrogami islamu, wskazali na bezpodstawne cierpienie Azji Bibi z powodu fałszywych oskarżeń. Przy tej okazji wiele też mówiono o chrześcijaństwie jako religii pokoju, która respektuje wyznawców innych religii, a także prawa kraju, w którym wyznawcom Chrystusa przyszło żyć. Ten przekaz jest bardzo ważny w obliczu negatywnego przesłania, które cały czas dawali islamscy ekstremiści. Myślę, że naprawdę wielu muzułmanów ostatecznie zrozumiało, że historia Azji Bibi to przykład ogromnej niesprawiedliwości dokonywanej w imię religii i że takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Jest to początek ważnej zmiany dla Pakistanu.
Tematowi jedności i wierności w małżeństwie poświęcił papież przemówienie skierowane do członków Trybunału Roty Rzymskiej, których przyjął na audiencji w związku z rozpoczęciem nowego roku sądowniczego.
Franciszek zaznaczył, że ważność zawieranego małżeństwa domaga się jedności i harmonii między narzeczonymi oraz wierności przez całe życie. Dlatego obowiązkiem pasterzy jest odpowiednia i ciągła formacja narzeczonych, a potem małżonków, aby byli świadomi praw i obowiązków odnoszących się do życia małżeńskiego.
W tym kontekście papież zauważył, że troska duszpasterska Kościoła o małżeństwo i rodzinę winna wyrażać się w przekazywaniu Słowa Bożego, spotkaniach katechetycznych, celebracji sakramentów czy w kierownictwie duchowym, a także poprzez udział w grupach charytatywnych na rzecz ubogich.
Z drugiej strony małżonkowie, którzy żyją w hojnej jedności i w wiernej miłości, umacniani łaską Bożą oraz wspierani przez wspólnotę, na swój sposób są przykładami bezcennej pasterskiej pomocy Kościołowi. W rzeczywistości dają przykład prawdziwej miłości i stają się świadkami i współpracownikami płodności samego Kościoła. Wielu chrześcijańskich małżonków naprawdę jest cichymi drogowskazami. Ze smutkiem jednak musimy przyznać, że małżonkowie, którzy przez lata żyją razem, nikogo nie interesują, natomiast zainteresowanie budzą skandale, separacje, rozwody.
Franciszek dodał, że małżonkowie żyjący w wierności i jedności są odbiciem samego Boga, stąd wierność jest możliwa, gdyż jest darem od Niego pochodzącym.
Ponad 20 tysięcy członków drogi neokatechumenalnej wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu powołaniowym w Panamie. Ma ono tradycyjnie miejsce dzień po zakończeniu SDM. W spotkaniu przewodniczył kardynał Shino Malley z Bostonu.
Spotkanie powołaniowe odbyło się na stadionie Romel Fernandez. Wzięły w nim udział wspólnoty neokatechumenalne z 5 kontynentów. Obecny był arcybiskup José Domingo Ulloa Mendieta oraz liczni kardynałowie i biskupi. Arcybiskup podziękował za przyjazd do Panamy na Światowe Dni Młodzieży oraz za misje, jakie wspólnoty przeprowadziły w panamskich miejscowościach. Głównym punktem spotkania było tak zwane powstanie. Po krótkiej modlitwie Kiko Arguello poprosił, aby powstali ci, którzy czują powołanie kapłańskie. Zgłosiło się około 700 osób. Z kolei ponad 600 dziewcząt zadeklarowało, że chcą wybrać drogę życia zakonnego. Natomiast 500 rodzin powstało, aby wyjechać na misję. Z Panamy dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Rośnie fala protestów ze strony grup i stowarzyszeń katolickich w Stanach Zjednoczonych po uchwaleniu nowego prawa w stanie Nowy Jork, umożliwiającego dokonanie aborcji do 24 tygodnia ciąży i aż do 9 miesiąca w sytuacji zagrożenia życia matki.
Nowe prawo zostało uchwalone 22 stycznia i natychmiast zatwierdzone przez gubernatora stanu Andrew Cuomo. Nazwał on je postępowym i wyraził nadzieję, że zostanie wprowadzone w całym kraju. Decyzja spotkała się z ostrą reakcją amerykańskich biskupów. Ordynariusz stolicy stanu Nowy Jork nazwał nowe prawo skandalicznym. W ostrych słowach upomniał też gubernatora za poparcie tak niszczącego prawodawstwa. Z kolei kardynał Timothy Dolan stwierdził, że ustawa narusza prawa najbardziej narażonych na zranienie. Przypomniał zarazem, że lekarze, którzy z powodów etycznych odmówią dokonania aborcji w tak późnym okresie, w przyszłości nie będą mogli powoływać się na klauzulę sumienia. Wielu intelektualistów, nauczycieli oraz działaczy pro-life zasugerowało obłożenie gubernatora ekskomuniką. W katedrze Niepokalanego Poczęcia, która znajduje się nieopodal siedziby nowojorskich władz, zabrzmiały dzwony, aby przypomnieć o tragedii nienarodzonych i ich matek.
Biskup Rudolf Foderholzer skrytykował postawę, w której o nadużycia seksualne podejrzewa się wszystkich duchownych w kościele. W homilii w 6. rocznicę swoich święceń biskupich ordynariusz Ratyzbony przypomniał, że zasada domniemania niewinności dotyczy również kapłanów. Tego typu generalne podejrzenie wobec wszystkich duchownych w kościele i całego systemu wytaczają autorzy teolodzy opublikowanej właśnie w Niemczech książki pod tytułem Nieświęta teologia.
Biskup Foderholzer zarzucił autorom, że skoro podejrzewają o nadużycia seksualne wszystkich księży, to w gruncie rzeczy nie zależy im na dogłębnym wyjaśnieniu tragicznych przypadków, ale instrumentalizują problem nadużyć, by w efekcie wreszcie dążyć do konstrukcji innego kościoła. Niemiecki biskup stwierdził, że autorzy kwestionują nie tylko sakramentalną strukturę kościoła, ale również Boże objawienie jako fundament wszelkiego działania w kościele i w teologii. Biskup Foderholzer powiedział też, że kościół nie musi się na nowo wymyślić, ponieważ nie jest wymysłem człowieka, tylko projektem Boga. W ten sposób nawiązał do biskupa Moguncji Georga Betzinga, który niedawno stwierdził, że po fali nadużyć seksualnych Kościół musi się na nowo wymyślić, w innym razie w wielu punktach okaże się zbyteczny. Biskup Foderholzer przyznał jednak, że wszyscy członkowie świadkowie Kościoła, a w szczególności posłani do pracy apostolskiej, powinni ciągle nawracać się do Pana. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Nie jest sprawą Kościoła opowiadanie się za jednym czy drugim politykiem. My jesteśmy z ludźmi, a oni chcą zmian, stwierdził wenezuelski kardynał Baltazar Porras, odnosząc się do napiętej sytuacji w tym południowoamerykańskim kraju.
Biskupi wenezuelscy podkreślili, że zarówno oni, jak i kapłani są blisko ludu, aby nie czuł się opuszczony. Wezwali także policję i wojsko do nieużywania przemocy wobec pokojowo manifestujących ludzi. To jedyny sposób, jaki mają, aby wyrazić swoje niezadowolenie i zostać wysłuchanymi, aby wyjść z głębokiego kryzysu, podkreślili biskupi.
Z kolei arcybiskup Mariano Parra zaznaczył, że ludzie są zmęczeni tą dramatyczną sytuacją, którą przeżywają już od zbyt długiego czasu. Wezwał wszystkich polityków, aby zaczęli myśleć o narodzie i znaleźli rozwiązania, by ludzie nie musieli tak cierpieć.
Tymczasem przewodniczący parlamentu, który ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju, wzywa do dalszych ulicznych pokojowych manifestacji. W tych, które przetoczyły się przez Wenezuelę w minionym tygodniu, zginęło 35 osób, a 850 zostało aresztowanych.
Chcemy, aby Kościół oficjalnie uznał, że ofiary antychrześcijańskich pogromów w stanie Orissa to męczennicy, oświadczył miejscowy arcybiskup John Barua. Minęło właśnie 10 lat od tragicznych wydarzeń, w których zamordowanych zostało ponad 100 wyznawców Chrystusa, uszkodzono ponad 200 kościołów oraz ponad 5 tysięcy chrześcijańskich domów.
Jako biskup odwiedziłem każdą parafię i każdą wioskę, każdy zakątek tej diecezji. Wszędzie spotykam się z lokalnymi przywódcami, przedstawicielami innych religii. I muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z przejawami wrogości. Być może kryli ją w sobie, ale nie okazywali jej na zewnątrz. Są oczywiście małe grupy fanatyków, znamy ich dobrze. Jest ich niewielu, ale robią wokół siebie wiele hałasu. Nigdy nie weszli mi w drogę. Ja zawsze spotykam się z dobrym przyjęciem. Oczywiście również ja jestem przyjaźnie nastawiony do przywódców różnych społeczności, do władz lokalnych i oni odwzajemniają mi tę przyjaźń. W ubiegłym roku na przykład już po raz czwarty złożyli nam świąteczną wizytę na Boże Narodzenie i wraz z nami śpiewali kolędy.
Krótko po wyczerpującej podróży do Panamy, papież Franciszek udaje się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W stołecznym Abu Zabi spędzi 2 dni i spotka się tam z księciem Mohammedem bin Zayadem al-Nahyanem oraz miejscowymi chrześcijanami. Oczekuje się również wielu pielgrzymów z zagranicy.
Wikariusz apostolski Arabii Południowej wyraził swoją radość z wizyty Ojca Świętego, podkreślając jednocześnie, że będzie to historyczna chwila dla Kościoła katolickiego. Biskup Paul Hinder zaznacza, że na przygotowanie podróży było bardzo mało czasu, co okazało się poważnym wyzwaniem. Niemniej jednak papież jest bardzo mile widziany. Jestem szczęśliwy, bo pokazuje to otwartość tego kraju i jest to jedyna w swoim rodzaju możliwość, aby pokazać światu, co dzieje się w Emiratach, mówi hierarcha. W planie wizyty znajduje się spotkanie z księciem, który przywita Franciszka na lotnisku. Papież odwiedzi wielki meczet, w którym spotka się z muzułmańską radą starszych oraz weźmie udział w spotkaniu międzyreligijnym. 5 lutego Ojciec Święty uda się na stadion, gdzie odprawi mszę. Liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu na stadionie została ograniczona do 120 tysięcy. Pierwszy kościół w Zjednoczonych Emiratach Arabskich został otwarty w 1965 roku. Stosunki dyplomatyczne z Watykanem kraj ten nawiązał 12 lat temu. Na dzień dzisiejszy szacowana liczba katolików w tym kraju sięga 1 miliona.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.